Więc możecie od razu otworzyć Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, 11 i 12 werset. To są takie jedne z moich ulubionych fragmentów. Bardzo lubię mówić na temat Bożego Królestwa i na temat bycia takim gwałtownikiem w Bożym Królestwie. I dzisiaj troszeczkę się zastanowimy na tym, co to znaczy. Jezus dużo mówił na temat Królestwa i za każdym razem, nie wiem, może mam takie szczęście, że kiedy tutaj jesteśmy z Maćkiem, to jest akurat Wiesław zawsze naucza na temat Królestwa i wierzę, że to jest takie zasadnicze, fundamentalne. Ja bardzo lubię się zajmować takimi rzeczami, które są takie najważniejsze, takie właśnie są fundamentem dla naszej wiary, bo wierzę, że jeżeli mamy dobre fundamenty, to potem wszystko inne się ułoży. I możemy być, nie wiem, 5-10 lat w wierze, możemy już być dłużej, tak jak ja, prawie 30 i może się wydawać, że już wszystko wiemy, że już żeśmy tyle kazań słyszeli o Bożym Królestwie, że już tyle żeśmy Biblię studiowali, że no, mamy te podstawy, że tak powiem, ułożone, ale potem się okazuje, że jednak nie. I jeżeli pewne rzeczy w naszym życiu szwankują, to prawdopodobnie dlatego, że jest problem z fundamentami i do tych fundamentów musimy ciągle sięgać. W drugiej księdze Daniela jest taki obraz, taka historia, pamiętacie, o posągu wielkim, to jest taka słynna historia, kiedy królowi Nabukadnezarowi przyśnił się posąg olbrzymi, który był złożony z różnych części, złoto, srebro, miedź, żelazo i stopy były z gliny i z żelaza pomieszanej. I w tym obrazie, który potem Daniel w ponadnaturalny sposób wykłada, tłumacząc królowi, czym są te poszczególne części posągu, mówiąc o królestwach, które przyjdą w przyszłości. Jego królestwo, królestwo Babilonu było tym królestwem ze złota, ale potem były następne królestwa Persja, Grecja, Rzym, tak? I w końcu teraz mamy takie mocarstwa, powiedzmy, rozproszone i mniejsze. I w tym całym obrazie jest jedna rzecz, która jakby wcześniej jej nie zauważyłam, nigdy aż tak mocno nie zauważałam, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ten posąg runął. Nie wiem, czy pamiętacie, czy ktoś pamięta, w jaki sposób runął ten posąg. Co się stało? Kamień się jakiś oderwał, uderzył w stopy i cały posąg runął. I potem jest również wyjaśnione, i Daniel wyjaśnia, że ten kamień to jest królestwo, to jest również królestwo, jest to królestwo kamienia, które nie tylko uderzy w ten posąg, ale ono nie tylko skruszy ten posąg, ale ono wypełni całą ziemię. Cała ziemia będzie wypełniona tym kamieniem. I to jest taki proroczy obraz Bożego Królestwa. A tym kamieniem jest Jezus Chrystus, który przyszedł tutaj na ziemię i przyniósł królestwo ze sobą. I to królestwo ma bardzo agresywny, że tak powiem, rys, ponieważ tak jak w tym proroctwie, ten kamień wypełnił całą ziemię, on nie tylko zniszczył inne królestwa, ale on miał taką ekspansją się charakteryzował, tak, że on wypełnił całą ziemię. I słuchajcie, to się właśnie dzieje teraz. To się dzieje teraz na naszych oczach. Kiedy Boże Królestwo to nie jest tylko jakiś kościółek gdzieś tam spotykający się na pierwszym piętrze tutaj na Orzeszkowej i my po cichutku tutaj wielbimy Boga i cieszymy się, że żyjemy w wolnym kraju, że nikt nas nie prześladuje tutaj, tylko my jesteśmy częścią Bożego Królestwa, które obejmuje cały świat i przenika cały świat w sposób niewidoczny czasami. Zazwyczaj Jezus też mówił, że Królestwo Boże jest między wami i ono nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Czy Królestwo ma takie właściwości, które łatwo jest zlekceważyć, ponieważ nie błyszczy, ponieważ nie jest takie widoczne często zewnętrznie, ale jest jak te drożdże w chlebie czy w jakimś cieście, które są niewidoczne, ale mają decydujący wpływ na to, że to ciasto w ogóle powstaje, że urosło. I kiedy rozważamy na temat królestwa, to ja powiem wam, że no właśnie dzisiaj chciałam wam opowiedzieć troszeczkę na temat takiego mojego zrozumienia i tego wzrastania w Bożym Królestwie, rozumienia swojego miejsca też w królestwie, bo to, że te rzeczy istnieją, że one są te duchowe sprawy, to jest takie fascynujące i czytamy czasami o innych ludziach, jak oni dobrze się czują w takim królestwie, jakby wypełniają swoje powołanie, zajmują swoje miejsce, mają swoją tożsamość i wspaniale się o takich ludziach czyta, ale kiedy my się nawracamy, to nie zawsze jest to takie oczywiste. Nie zawsze korzystamy z tego królestwa, nie zawsze w nim jesteśmy w taki sposób, jaki Bóg jakby przewidział dla nas. I może zacznę od tego, że ja jestem duża, wiecie, jestem duża, mam 1,80 m. I pamiętam, że całe życie miałam z tym problem, że jestem duża. I to nie chodzi tylko, teraz mówię o wzrost, ale za każdym razem wydawało mi się, kiedy byłam w jakiejś grupie ludzi, i to już od dzieciństwa, że ja w jakiś sposób wystaję, że mnie jest za dużo, wiecie, że ja się nie mieszczę w tym miejscu, że żebym się w nim zmieścić, to ja musiałabym się jakoś coś amputować sobie, wiecie, po prostu. I tu chodziło o charakter, tak, o mój charakter, chociaż o wzrost również, bo jeżeli jesteś takim właśnie większym człowiekiem, to zauważasz, że ludzie, którzy są mniejsi, są bardziej zwinni, są szybcy, mniej miejsca zajmują, mniej się rzucają w oczy, że im jest jakoś tak łatwiej, nie? I powiem wam, że jakiś czas temu jakby rozmawiam o tym z Bogiem, przez tyle lat już rozmawiam z Nim. I kiedyś właśnie zapytałam Boga: Boże, a co ty o mnie myślisz? A Bóg powiedział: jesteś wielka. Mówię: Boże, nie, ale coś takiego przyjemnego. I wiecie, i zaczęło do mnie docierać, że moim powołaniem jest to, żebym była duża. I teraz w sensie duchowym, oczywiście w sensie fizycznym Bóg jakby też mnie tak wyposażył, że jestem duża, ale jakby chciał mi podwójnie zakomunikować, że ja nie mam się kurczyć, że ja nie mam się chować, że ja mam być duża. Kiedy w dzieciństwie, mój okres nastoletni, to było cały czas to uczucie takiego niedopasowania. Czułam się jak taki pucelek z innej układanki, wiecie, po prostu wpadałam gdzieś, czy to była szkoła, czy to było jakieś, nie wiem, po prostu przyjaciele, czy jakaś impreza. Ja byłam w tym miejscu, byłam wśród tych ludzi, ale cały czas czułam, że jestem z innej układanki. I to uczucie było takie, tak nieprzyjemne, że mi się wydawało, że ze mną coś jest nie tak. Ale ponieważ nie chciałam się jakby wpasować, bo nie chciałam sobie nic amputować, próbowałam, parę razy próbowałam, tak, jakoś się tak dostosować, wiecie, próbowałam mówić takie żarty jak inni, ale nikt się nie śmiał. I wiecie, to było żałosne, po prostu całe lata były dosyć żałosne w moim przypadku, aż do momentu, kiedy poznałam Jezusa Chrystusa i Bóg zaczął mi pokazywać, że to niedostosowanie, to, że ja tak jestem z innej układanki, to dlatego, że ja jestem z Jego układanki. Że po prostu Boże Królestwo to jest ta układanka, z której ja pochodzę. Ja w końcu zaczęło do mnie docierać, że to nie jest tak, że ze mną coś jest nie tak, tylko ze światem jest coś nie tak. I że Bóg pragnie ułożyć ten świat według swojego wzoru, według swojej układanki. Ale potem rozpoczął się taki czas, kiedy byłam w kościele i na początku, wiecie, euforia, człowiek czyta Biblię, modli się całymi dniami, chodzi z głową w chmurach, tutaj fizycznie coś trzeba było robić, ale głowa cały czas właśnie w Bożym Królestwie. Ale potem troszeczkę ten entuzjazm opadł i okazało się, że jestem w kościele, w którym znowu nie pasuje. Czułam, że tam nie pasuje, że te rzeczy, które Bóg we mnie wkładał, kiedy czytałam Biblię, kiedy się modliłam, ja dużo czytałam Dziejów Apostolskich, lubiłam czytać o tych wszystkich cudach, znakach, właśnie o tym królestwie, które jest takie ekspansywne, które dokonuje zmian w społeczeństwie, o chrześcijanach, którzy się nie boją, nie wycofują się, wiecie, tam po cichutku niczego nie robią, tylko nie, że oni, jak czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że oni byli widoczni właśnie dla wszystkich. Codziennie się do nich przyłączano, ponieważ widziano, jacy oni są, i było to tak atrakcyjne w oczach świata. Było to tak atrakcyjne, że inni ludzie mówili: ja też tak chcę, ja też tak chcę. I ja miałam wypełnioną głowę właśnie taką wizję, takiego kościoła, takiego królestwa, w którym ja również jestem taka odważna, śmiała, nie boję się, nie kurczę się. I równocześnie byłam w kościele, w którym ludzie jakby wcale nie uważali, że tak powinno być. Jakby im było dobrze. Przychodzili na nabożeństwo raz w tygodniu, przeczytali Boże Słowo, uwielbienie, siadam, wstaję, idę do domu. I tyle. Oni nie mieli potrzeby, żeby pościć, żeby modlić się, żeby było przebudzenie duchowe, żeby wyjść na ulicę i głosić, i żeby tam były nawrócenia. Ja nie mogłam tego zrozumieć. I pamiętam, że próbowałam dzielić się tym, czytałam różne fragmenty z książek o przebudzeniach, czytałam fragmenty z Pisma Świętego, żeby pokazać, że ten pierwszy Kościół, on tak żył i że ja wierzę, że my też tak możemy. No czemu by się nie spotkać dzisiaj o 22 i mieć całą noc modlitewną, tak? Weźmy śpiwory, weźmy sobie kanapki z serem i będziemy szukać Boga po prostu, tak? I ten ogień, który Bóg we mnie zapalał, on w żaden sposób nie znajdował... Ja nie potrafiłam zapalić innych. Ja nie potrafiłam o tym mówić prawdopodobnie. Nie wiem, może jakbym miała inną osobowość, byłoby łatwiej, trudno mi jest powiedzieć. Ale znowu miałam to uczucie, że nie pasuję. Że znowu jest mnie za dużo, że jestem zbyt intensywna. I powiem wam, że cierpiałam i właśnie myślałam, że coś ze mną jest nie tak. Ludzie byli zadowoleni, oni chodzili do kościoła i oni kochali ten swój kościół. Byli zadowoleni z tego, co tam było, a ja przychodziłam i byłam nieszczęśliwa. Wiem, Boże, czy to jest wszystko, do czego Ty powołałeś Kościół? Czy to tak ma wyglądać? Czy nie ma nic więcej? Gdzie jest to wylanie ducha? Gdzie jest to przebudzenie, o którym czytam? Ja też chcę tak żyć. I to trwało latami i powiem wam, że miałam takie różne fazy reagowania na to. Na początku to była faza takiego zgorzknienia, takiego niezadowolenia. Po prostu to nie jest tak, ci ludzie źle robią, oni powinni się nawrócić. I wiecie, takie osądzanie. I było bardzo dużo we mnie takiego zgorzknienia i takie, no to nie były fajne rzeczy. Ja wiem teraz z perspektywy, że nie powinnam była tak reagować, ale ja sobie nie radziłam z tym i nie wiedziałam, jak to wyrazić. Potem było po prostu takie wycofanie się, że skoro ci ludzie nie chcą, no to ja nie będę nic narzucać, ja nie będę nic zmieniać. Była też taka faza, że ja próbowałam się dostosować i żyć tak jak oni, ale znowu nie chciałam sobie nic amputować w duszy i wiedziałam, że byłoby to zdradą przeciwko mojemu Bogu, który mówił mi coś innego. Kiedy byłam na osobności, on mi mówił coś innego. On mi opowiadał te wszystkie wspaniałe rzeczy. Ja nie mogłam tego zignorować. I pamiętam, że przyszedł w końcu taki przełom, kiedy Bóg mi dał pomysł, że skoro lokalnie nie znajduję kościoła, który jakby no, tak samo czuje jak ja i pragnie tak samo jak ja, to może by stworzyć taki kościół, który od czasu do czasu przynajmniej się spotyka na zasadzie konferencji. I zaczęliśmy z Maćkiem wysyłać takie sygnały do naszych znajomych, że właśnie mamy takie pragnienie, żeby się modlić, żeby prosić, żeby szukać Boga, że wierzymy w przebudzenie duchowe. I zebraliśmy tych ludzi z całej Polski, tam nas było około 20 może, i rozpoczęliśmy takie 2 razy w roku konferencję. To się nazywał Weekend z Jezusem. Przejeżdżaliśmy w piątek wieczorem i wyjeżdżaliśmy w niedzielę po obiedzie. I przez te 2 dni mieliśmy takie warunki, jakie pragnęliśmy mieć. To znaczy, to było miejsce, w którym mogliśmy wyznawać grzechy sobie nawzajem, gdzie mogliśmy wysłuchiwać siebie, mogliśmy mieć miejsce na to, żeby czekać na Ducha Świętego, czekać, aż On przyjdzie i uzdrowi nas, uzdrowi te miejsca naszego serca, gdzie było nam ciężko. I może dla was nie wydaje się to czymś takim wow, ponieważ my to tutaj mamy i to jest normalne w tym kościele, ale dla nas to było po prostu, to było coś niesamowitego. Bo my byliśmy jak w więzieniu i nagle znajdowaliśmy się w miejscu tak przyjaznym, że mogliśmy po prostu patrzeć sobie w twarz, słuchać o intymnych rzeczach, mogliśmy wyznawać sobie trudne sprawy i nikt nas nie osądzał, nikt nas, wiecie, przed Radę Kościoła nie zabierał, nie wytykał nam, że jesteśmy heretykami, po prostu mogliśmy być sobą. I to było wytchnieniem dla naszej duszy. I to było takie pierwsze wow w moim życiu, że skoro wokół ciebie nie ma Bożego Królestwa, jeżeli nie znajdujesz tego Królestwa wokół siebie, to może ono, możesz go znaleźć gdzieś dalej. To jakby możesz coś ty zrobić, nie musisz być ofiarą, tylko możesz coś zrobić, żeby znaleźć takich ludzi, którzy są gorący i coś z nimi próbować robić. Później to wszystko rosło, coraz więcej nas było na te konferencje, zaczęło przyjeżdżać no, dużo więcej ludzi, tam przewinęło się nie wiem, 300 osób, może 400. Przyjeżdżali również pastorzy, którzy mówili, że oni nigdy tak Jezusa nie doświadczyli jak tutaj. I pamiętam, że to było niesamowite, kiedy przyjeżdżali ludzie, którzy byli religijni od lat, a tam poznawali Jezusa po raz pierwszy, tak? Bo kiedyś tam może się nawrócili, trudno powiedzieć, czy to było prawdziwe nawet nawrócenie, bo często ludzie po prostu przychodzą do innych kościołów na zasadzie buntu, niezadowolenia, a nie dlatego, że poznali Boga. I tam się nawracali. I chrześcijanie, którzy byli po 20 lat w kościele, się nawracali, więc to było naprawdę przebudzenie duchowe. Ale wiecie, to było ciągle mało, bo wiecie, 2 razy do roku to jest trochę mało, żeby być w dobrym środowisku, żeby wzrastać. I nas z Maćkiem cały czas rosła ta potrzeba, żeby znaleźć takich ludzi, żeby być z takimi ludźmi. Jeszcze zanim znaleźliśmy was tutaj w Gdańsku, to znowu Bóg dał wizję tego, żeby założyć kościół uliczny. Że skoro nie ma takiego miejsca, to stwórzmy takie miejsce. I też pozbieraliśmy wariatów tutaj z Trójmiasta, takich ludzi, którzy też mieli wizję takiego otwartego dzielenia się Ewangelią, takiego życia na full. I rozpoczęliśmy nasze spotkania. W cudowny sposób, ja cały czas się modliłam, wiecie, o to, żeby Bóg nam dał dom duchowy, bo oprócz misji, oprócz działania na zewnątrz, my wiedzieliśmy, że potrzebujemy też duchowy dom, gdzieś, gdzie możemy po prostu odpocząć. I cały czas się modliłam, byliśmy w różnych miejscach. Smutne doświadczenia również, bo powiem wam, że bywa tak, że w wielu kościołach ludzie wcale nie chcą, żeby byli nowi ludzie, żeby przyszli nowi ludzie. I ja tego doświadczałam boleśnie. Przychodziliśmy całą rodziną w czwórkę i nikt nas nie zauważał. Byliśmy jak przezroczyści w ogóle. Nikt nawet do nas nie podszedł. Ludzie po nabożeństwie zbijali się w grupki i sobie rozmawiali, cieszyli się, że tam mają fajne towarzystwo. I myśmy wychodzili stamtąd. Myślę sobie, jejku, to jest aż nienormalne po prostu. Ja to bym się cieszyła, że ktoś przychodzi. I wiecie, wtedy pamiętam, że miałam sen, przyśniła mi się Kasia Śliwa, tutaj byli tacy kiedyś ludzie wspaniali, Kasia i Jacek. Przyśniła mi się Kasia, że drapała mnie po plecach. I pamiętam, że odebrałam ten sen, ponieważ wiecie, drapanie po plecach jest bardzo przyjemną czynnością, odebrałam ten sen jako znak od Boga, że mamy właśnie przyjść tutaj, gdzie jest Kasia Śliwa, gdzie jest ten kościół tutaj do drogi Pana. I to było niesamowite, że odkryliśmy was, bo ja pierwszy raz w życiu zobaczyłam wspólnotę ludzi, którzy byli jak ta wspólnota marzeń, która na konferencjach się spotykała, tylko wy byliście tutaj realni na co dzień i miejsce, w którym właśnie potraficie przerwać nabożeństwo po to, żeby modlić się o kogoś, zmienić grafik spotkania, ponieważ Duch Święty przychodzi. Wiecie, Duch Święty jest ważniejszy niż nasze grafiki. Ale ja pierwszy raz zobaczyłam to w praktyce, tak, że ktoś to robi, bo w teorii to wszystko fajnie wygląda, fajnie się czyta książki, ale potem zróbmy to. Żeby być na tyle elastycznym, żeby zauważać człowieka, żeby człowiek był w tym wszystkim zauważony, tak? A nie religia, nie to, że my coś tutaj robimy ważnego. I tak przy okazji właśnie chcę wam wszystkim podziękować za to, że tworzycie duchowy dom i to już przez tyle lat i to dzięki wielu osobom, które tutaj modlą się nieustannie. I to jest po prostu skarb. Nie wiem, na ile to odczuwacie. Ja chyba nie ma dnia, żebym nie dziękowała Bogu za was, za liderów tutaj też, że tu nie ma żadnej opresji, jeśli chodzi o nadużyć takich względem. Wiecie, jak są przywódcy, liderzy, oni często stosują niestety manipulacje, nadużycia są różnego rodzaju, bo według światowego porządku rządzą, tak? A nie według serca sługi. Kiedy możemy mieć przywódców takich, którzy służą, to jest przywilej, naprawdę to jest przywilej. I ja jestem Bogu bardzo za to wdzięczna, codziennie dziękuję. I możemy się po prostu wtedy rozwijać. Ja to kazanie nazwałam szklarnia dla duszy, bo dla mnie właśnie tym jest Boże Królestwo. I kiedy Boże Królestwo jeszcze jest w Kościele, to nie jest oczywiste, że tak jest. Kiedy Boże Królestwo jest w Kościele, to jest jak taka szklarnia, w której rośliny mogą wzrastać, bezpieczne, osłonięte od wiatru, gdzie nie jest za gorąco, gdzie nie jest za zimno, gdzie są odpowiednie warunki, wiecie, glebowe również, gdzie my możemy wzrastać, rozwijać się dużo szybciej, bo ta cała moja historia, jeśli chodzi o bycie z Bogiem, to jest takie bycie na pustyni, bycie na jakichś lodowcach, co chwilę po prostu ekstremalne warunki, gdzie ja cały czas tylko próbowałam przetrwać jak to nasionko i nie miałam dobrych warunków. Jeśli chodzi o Kościół, oczywiście jeśli chodzi o Boga i Boże Królestwo, to Jego doświadczałam, ale ten ból związany z tym, że tego niezrozumienia, niedopasowania był straszny. Nie wiem, czy ktoś z was miał podobne doświadczenia? Ktoś jeszcze? Trochę osób jest, okej, okay, fajnie. I przechodząc teraz właśnie do tego wersetu z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 11-12. chciałam powiedzieć, że w tych wszystkich moich zmaganiach widzę pewien taki rys, który spowodował, że ja tego Bożego Królestwa teraz doświadczam. Bo wiecie, na tych wszystkich etapach była duża pokusa i duża presja, żeby się wycofać, żeby zrezygnować z tego, co Bóg do mnie mówił. Wiecie, żeby jakby obciąć te wszystkie rzeczy, żeby właśnie je amputować, żeby się wpasować w środowisko, w którym byłam, żeby mi było dobrze. A ja zdecydowałam się, że mi będzie niedobrze, ale nie zrezygnuję z tego, co Bóg do mnie mówi. I przez to On mnie doprowadził tutaj, w to miejsce, doprowadził mnie nie tylko w to miejsce, ale przez to, że służę w internecie, to mogę doświadczać tego Bożego Królestwa jeszcze w szerszym wymiarze, gdzie naprawdę setki, tysiące osób tworzymy wspólnotę, gdzie nie ma hejtu, gdzie nie ma jakichś teologicznych rozważań pod filmami, które tworzę, tylko modlimy się o siebie nawzajem. 2 dni temu zaprosiłam do modlitwy już na samym początku mojego filmiku i jest ponad 400 komentarzy, ponad 400 modli, gdzie ludzie nie tylko swoje intencje dają, ale modlą się też o innych ludzi. Wiecie, to jest coś niesamowitego, że my możemy tworzyć wspólnotę nie tylko tak lokalnie, ale w ogóle wirtualnie, tak, duchowo rozstrzeloną po całym świecie. Tutaj czytamy w kontekście Jana Chrzciciela, o którym mówi Jezus. Zapewniam was, nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. Teraz zatrzymując się na chwilę tutaj. To są niezwykłe słowa, wiecie? I to są słowa o każdym z nas. To są słowa o tym, że my jesteśmy wielcy, wiecie? Jesteśmy wielcy. Możemy czuć się bardzo mali. I tutaj Jezus mówi, że ten najmniejszy w Królestwie. Może ci się wydawać, że jesteś najmniejszy w Królestwie. Taki, wiecie, puszek okruszek, który tylko się tam wśliznął za te bramy Królestwa. Nikt na niego nie zwraca uwagi. Tylko Bóg go widzi oczywiście, ale wam możecie się tak czuć czasami, że ja dużo nie robię dla Boga, że ja nie mam wielkiej służby, że ja nie nawracam ludzi setkami, tysiącami. Tamci są tam wielcy ewangeliści, to oni są w Bożych oczach wielcy, ale ja puszek okruszek ledwo tam zipię, tak, duchowo. Ja wiem, że Boże życie jest we mnie, ale jestem malutki, jestem bardzo malutki. I teraz tutaj czytamy, że Jezus takie osoby uważa, że one są większe niż Jan Chrzciciel. Ten najmniejszy w Królestwie jest większy niż Jan Chrzciciel. I my wiemy, kim był Jan Chrzciciel. My wiemy, że on był gigantem duchowym. Jezus o nim mówi, że nie narodził się z kobiety większy człowiek niż on. To jest niezwykłe, że Jezus widzi w Janie coś, czego my trochę nie dostrzegamy. Nie wiem, czy byście powiedzieli, że Jan był takim największym człowiekiem, o którym żeście słyszeli. Mi się wydaje, że taki Mojżesz chyba był większy, prawda? Albo Eliasz, on tyle cudów czynił. No, Abraham. Że no, byli tacy ludzie, którzy dużo więcej zrobili, bo my tak niestety troszeczkę oceniamy, prawda? Że tą wielkość po dokonaniach, po osiągnięciach, po jakimś śladzie, że tak powiem, duchowym, która ta osoba zostawiła, ilości ludzi, którzy zostali pod wpływem tej osoby, prawda, tak dotknięci przez Boga. A Jan Chrzciciel, wydaje się, że on nie zrobił żadnego cudu, nie jest w każdym razie napisane, żeby były jakieś wielkie cuda. Żył bardzo krótko, żył krótko, ale też działał krótko. Mówił pewne niewygodne rzeczy, dziwnie się zachowywał, dziwnie wyglądał, mówił niewygodne rzeczy, a pomimo tego było duchowe poruszenie. Pierwszy raz od 400 lat, bo między Starym a Nowym Testamentem, między Księgą Malachiasza, gdzie jest zapowiedziane przyjście Eliasza, czyli Jana Chrzciciela, jest 400 lat. Więc po 400 latach ciszy powstaje człowiek, który dokładnie wie, co ma zrobić i świadczy o przyjściu Mesjasza. I tutaj czytamy, że każdy z nas jest większy od Niego. W jakim sensie większy? Bóg ma zupełnie inną miarę, patrząc na nas, zupełnie inną miarę. I my musimy naprawdę cały czas uważać, żeby siebie nie mierzyć tą taką powszechną miarą, tak, właśnie jakimiś osiągnięciami, bo to jest nawet w Kościele, to jest nawet niestety wśród wierzących i jeszcze teraz, wiecie, Facebook, ilość lajków, ilość subskrypcji na YouTubie, ja też na to patrzę i też cały czas muszę swoje serce, Agata, zaraz, Agata, do czego jesteś powołana, czy wypełniasz swoje powołanie? Bo wiecie, Bóg patrzy na wierność, Bóg patrzy na posłuszeństwo i to jest Jego miara. Jan Chrzciciel był posłuszny i zrobił dokładnie to, co miał zrobić i nie patrzył na poklask. W 12 wersecie czytamy, a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie niepowstrzymani. Gwałtownicy dla Królestwa, to jest akurat przekład dosłowny, dwa dni temu dostałam tą Biblię i teraz wiecie, wszystko sprawdzam, nie? Jak jest naprawdę, jak to jest napisane. I tu jest napisane ludzie niepowstrzymani, to jest takie troszeczkę delikatniejsze określenie niż ci gwałtownicy. I w ogóle odnośnie Królestwa Bożego jest to dosyć szokujące porównanie, wiecie, przemoc, gwałtownicy, Królestwo doznaje gwałtu, to się tak wydaje, że to jest, że tak nie pasuje, prawda? Że z Jezusem, z Bogiem to wszystko tak, wiecie, gładziutko, tak elegancko, nie? Jezus przyszedł, ale wiemy o tym, że On też nie przyszedł tak elegancko. I jak On przyszedł, to nie było gładziutko. On powiedział, że przynosi miecz. Przyniósł miecz i ten miecz rzeczywiście działał i przeciwko niemu, i przeciwko pierwszym chrześcijanom. I nie było gładziutko. I to była inwazja. Tak jak ten kamień, który się oderwał w księdze Daniela, oderwał się i uderzył w królestwo, w te stopy królestwa, tak, tego posągu całego. I rozwalił wszystko, to jest naprawdę duża zadyma. To jest rozwalenie całego systemu ludzkich królestw, systemów myślenia, polityki, wszystkich tych układów, które przez wieki, przez tysiące lat miały miejsce, tak? I teraz ten kamień przychodzi i po prostu uderza i rozwala wszystko. I tak samo jest z Bożym Królestwem, tak samo jest z Jezusem i tak samo jest z każdym człowiekiem, który wchodzi do Bożego Królestwa. On staje się gwałtownikiem. On wchodzi gwałtownie do tego Królestwa, ponieważ pragnie Boga i wie, że sobie nie poradzi bez Boga. I jego wiara jest gwałtowna, jest to akt agresywny, można powiedzieć, względem ciemności, tak? Która jest w nim. Nie zgadzamy się na ciemność, nie chcemy być w tej ciemności i lgniemy do Boga. I za czasów Jezusa najchętniej nawracały się te osoby, które były w totalnej ciemności, zdawały sobie sprawę z tego i nie patrząc na nic, nie patrząc na wstyd, co ludzie powiedzą, po prostu biegli do Jezusa. I to byli ludzie, którzy potem byli takimi gwałtownikami w Bożym Królestwie. I to każdy z nas jest do tego powołany. Królestwo Niebios dodaje przemocy, porywają je ludzie niepowstrzymani, czy tacy ludzie, których nie można zatrzymać. Tacy ludzie, których opinia innych ludzi nie powstrzyma. Którzy nie dadzą sobie nic amputować. Nie dadzą sobie powiedzieć, że są nienormalni, bo pragną lepszych rzeczy, bo pragną żyć w świecie, gdzie nie ma przemocy, gdzie nie ma obmowy, gdzie nie ma brudu, gdzie nie ma nadużyć. Jeżeli my takimi ludźmi jesteśmy, to takie królestwo też znajdziemy. Do takiego królestwa też wejdziemy. Wiemy o tym, że ten werset jest jak gdyby troszeczkę w sprzeczności z takim innym wersetem, który Jezus powiedział, że jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Bożego Królestwa. I to jest takie ciekawe, że z jednej strony tutaj jako gwałtownicy, a z drugiej strony jak dzieci. Czyli te łagodne, takie spokojne dzieciaki, które po prostu są ufne, tak? Dają się poprowadzić. I te dwie rzeczy są tak samo ważne i tak samo prawdziwe. Tak jak w Biblii wiele rzeczy, które znajdujemy, że przeciwstawne niektóre rzeczy są prawdziwe obydwie w pewnych warunkach, tak? Pewne rzeczy w Królestwie Bożym się bierze tylko gwałtem, się bierze tylko dlatego, że jesteś zdesperowany, pragniesz, modlisz się i wyszarpiesz, że tak powiem, wyszarpiesz dla siebie to, co potrzebujesz. A pewne rzeczy musisz właśnie się uspokoić, odprężyć i poczekać, aż Bóg to ci da we właściwym czasie. Tak jak Mojżesz, który musiał 40 lat czekać na wypełnienie swojego powołania. On wiedział już wcześniej, że ma wyprowadzić lud. On wiedział już wcześniej, że jest powołany do bycia przywódcą. A pomimo tego został odsunięty i cierpliwie czekał. I to jest oczywiście bardzo trudne. I na przykład dla mnie to jest bardzo trudniejsze jest dla mnie czekanie niż walczenie, bo ja jestem wojowniczym typem. Inne osoby mogą powiedzieć, nie, dla mnie walka jest trudniejsza, bo ja jestem łagodnym człowiekiem, nie lubię konfliktu, nie lubię tam na siłę się nigdzie pchać, nic się szarpać. I to jest wyzwaniem z kolei, żeby być takim gwałtownikiem. Ale obie te postawy są zapisane w Piśmie Świętym i obie są potrzebne w pewnych momentach. Pamiętam taką wizję, którą miał Chris Walton, taki prorok ze Stanów, który mówił, że no właśnie też jakby ten fragment o dzieciach mu nie pasował za bardzo do tych gwałtowników i pytał Boga o wyjaśnienie, to jak to w końcu jest? Mam być łagodny, czy mam być agresywny? Tak? I Bóg mu dał taką wizję, widział na polu byka, który ganiał wokół jakiegoś pakunku, jakiegoś prezentu takiego zawiązanego z tą rzeczką. I ten byk ganiał wokół tego prezentu i jakoś tam tylko umiał bodnąć, że tak powiem, nie ma takiego wyrazu. Wiecie, po prostu jakoś uderzyć w ten pakunek, ale w żaden sposób nie mógł go rozwiązać, nie mógł nic zobaczyć, co jest w środku. Nie miał takiej możliwości. I w pewnym momencie przyszło małe dziecko, usiadło, wzięło ten pakunek, rozwiązało i wyciągnęło to, co jest w środku. I Bóg mu powiedział, że są rzeczy, są sprawy w duchowym królestwie, których możesz doświadczyć tylko w duchu łagodności. Tylko kiedy czekasz, kiedy jesteś spokojny jak dziecko, łagodny jak dziecko i tylko wtedy będziesz mógł ich doświadczyć. Tak więc w naszym życiu również takie rzeczy są i one trwają. To jest dziwne, ale Bóg ma taką inną jednostkę czasu pomiarową, że nam się czasami wydaje, już czekam 5 lat, aż Bóg mi coś da albo coś zrobi, a tutaj się nic nie dzieje. A Bóg jakoś inaczej to mierzy i wie, że jeszcze trochę, jeszcze chwilę. Szczególnie teraz, jak rozmawiam z moimi córkami, to widzę tą niecierpliwość właśnie w młodych ludziach jest taka. Oni już by chcieli, oni by już chcieli być w takim miejscu, jak ja jestem, tak? Po 40 latach wysiłków. Ale my też również mamy taką cechę, że no, lepiej jest mieć od razu niż czekać. Ale Bóg wie, że pewien czas jest potrzebny do tego. I tak podsumowując to wszystko, te rozważania, te bitwy, moje bitwy, które staczałam, które nadal staczam, to wdzieranie się do królestwa, wydzieranie pewnych rzeczy, to jest niesamowite, że Bóg daje nam w tym wszystkim, wiecie, siłę, i on daje też mądrość, on daje takie przekonanie wewnętrzne, że te jego sprawy są tak ważne, że nawet jeżeli teraz na przykład też się zmagacie z czymś, o coś walczycie, może nie widzicie żadnych efektów, że Bóg przez to wszystko nas przeprowadzi. I tak jak ja w końcu znalazłam wspólnotę, że tak powiem rodzinę wśród was, po dwudziestu paru latach pustyni, to tak samo Bóg nam da zwycięstwo w każdej dziedzinie naszego życia. W każdej dziedzinie. Tylko nie pozwólmy sobie wmówić, że coś z nami jest nie tak, że jesteśmy za duzi, że musimy sobie coś obciąć, że musimy się wpasować, że to jest okej. Okay. Wiesz co, robienie takich rzeczy to jest okej. Okay. To nie jest tak źle, wiesz, inni mają gorzej. Bo diabeł też przychodzi z takimi pokusami. Jakby nie wybije nam całkowicie z głowy pewnych pomysłów, ale próbuje je zmodyfikować w naszej głowie. Zmodyfikować. Wiesz, w tych czasach i w takim układzie tu w Polsce, wiesz, to się nie da tak. To musi być troszeczkę inaczej. I oczywiście my też mamy swoje jakieś wyobrażenia, ale te, które trwają latami w naszym sercu, musimy uznać jako pochodzące od Ducha Świętego i nie pozwolić sobie nic wyciąć, nie pozwolić się zepchnąć, nie pozwolić sobie wmówić, że to, co widzą moje oczy, to jest normalne. Bo gdybym ja na tamtym etapie, wiecie, 20 lat temu sobie pozwoliła na to, to nie byłabym teraz tutaj z wami. I nigdy bym się nie dowiedziała, że takie wspólnoty istnieją, bo bym nie tęskniła za tym, już bym sobie pogrzebała te marzenia dawno. Przyzwyczaiłabym się. Ale co więcej też, nie mogłabym stworzyć warunków do rozwoju innym ludziom, bo tej szklarni, wracając do tego porównania, ta szklarnia dla duszy, której ja doświadczam wśród was, doświadczam w Bożym Królestwie, my też mamy być taką szklarnią dla innych ludzi. My też mamy tworzyć takie środowisko wokół siebie. Nasze domy mają być takim środowiskiem, idziemy gdzieś do ludzi, nawet do apteki, do sklepu. My mamy być taką szklarnią dla ludzi, że ludzie przy nas czują się bezpieczni. Czują, że oni mogą powiedzieć o swoich problemach. Oni czują, widzą w naszych oczach łagodność, widzą współczucie, widzą, że my jesteśmy ludźmi, którym można się zwierzyć. Kiedy my potem zaproponujemy modlitwę, to będzie dla nich naturalne, bo oni będą nam ufali, będą widzieli w naszych oczach miłość. My musimy być takim miejscem, gdzie ludzie mogą odetchnąć. Wiecie, mi Boże Królestwo kojarzy się z takim, ja tego doświadczyłam też, z takim momentem, kiedy wracasz po bitwie, umorsany, w błocie, po prostu tam krew gdzieś, różne rany jeszcze się sączą, wymordowany, bo nie spałeś tam, powiedzmy 5 dni nie spałeś i jesteś wycieńczony. I wchodzisz do takiego pięknego hotelu, gdzie wszystko jest czyściutkie, dają ci pokój, gdzie jest czysta pościel, tu jest prysznic, już tam za chwileczkę będziesz się kąpał, możesz rozpiąć, wiecie, kołnierzyk w końcu, który cię dusił, możesz ściągnąć ubrania, które ci krępują, możesz za chwileczkę będziesz miał rany opatrzone, wychodzisz na taras, widzisz przestrzeń, twoje stopy czują drewno słońcem rozgrzane i po prostu zaczynasz odpoczywać, zaczyna wszystko z ciebie schodzić, to całe napięcie, które w świecie doświadczyłeś. I to oczywiście mamy, kiedy przychodzimy do Boga, tak za każdym razem, kiedy przychodzimy do Boga, to ja się tak czuję, po prostu czuję się, mogę zrzucić te wszystkie, wiecie, tą broń, tą ciężkie, te karabiny jakieś, które nosiłam, mogę to wszystko oddać i mogę doświadczyć takiego ukojenia. I to mam w Bogu, ale to mam również we wspólnocie, w Kościele. To są ważne miejsca, miejsca odpoczynku, miejsca, gdzie moje rany są uzdrawiane, gdzie nabieram sił, gdzie za chwileczkę będzie następna bitwa, ale teraz doświadczam po prostu Bożego Królestwa, doświadczam tego Bożego raju. I my mamy być też takimi miejscami, miejscami dla innych ludzi. I tutaj nawiązując do moich doświadczeń, gdzie chodziłam w różne kościoły i nikt się nie chciał nami zająć, jakby nawet nie chciał się z nami zapoznać. Fajnie jest, kiedy my możemy tworzyć wspólnotę, gdzie każdy jest zauważony. Jeżeli przyjdzie jakaś nowa osoba, no pastor to nigdy nie przegapi, nie? Po prostu, o, witamy! Ale chodzi też o nas, żebyśmy potem mogli zajmować się sobą nawzajem. Taka osoba, która pierwszy raz przychodzi, ona jest zagubiona, ona nie wie co i jak i potrzebuje, żeby ją zaprosić na obiad, żeby z nią porozmawiać, żeby z nią gdzieś pójść, coś jej wytłumaczyć. Osoby, które się nawracają, to samo. Więc tutaj w kościele, ale również kiedy... Nie wiem, jesteśmy w pracy gdzieś, niech ludzie doświadczają Bożego Królestwa, tego wytchnienia w nas, mając styczność z nami i niech wiedzą, że to jest możliwe, że tacy ludzie istnieją, że takie miejsca jak to istnieją, bo ludzie pragną tego, oni pragną takiego Jezusa, pragną takiego Boga, teraz szczególnie, kiedy są tak rozczarowani Kościołem powszechnym, kiedy jest tyle nadużyć i tak bardzo jest... nadszarpnięta wiara, że w ogóle Bóg jest dobry, że istnieją ludzie przemienieni przez Boga. Ludzie często nie wierzą w to. I my potrzebujemy być takimi ludźmi, gdzie oni to zobaczą na własne oczy, doświadczą tego. Mój ojciec, który już nie żyje całe życie, taki ateista, może agnostyk bardziej niż ateista, ale taki sceptyczny odnośnie tych wszystkich rzeczy związanych z religią, z wiarą. Bóg gdzieś tam może jest, może go nie ma. I pamiętam, kiedyś zadałam mu pytanie, bo on ciągle mówił, że wiesz, Agata, kościoły są po to, żeby używać ludzi, żeby z nich wyciskać pieniądze, żeby ich nadużywać, tak, żeby ich wykorzystywać. Mówię, tato, ale są takie miejsca. Są takie miejsca, gdzie są ludzie inni, gdzie są przemienieni, gdzie dbają o siebie nawzajem, gdzie po prostu ktoś potrzebuje opieki nad dzieckiem, to przyjdą, się zapiekują. Jeżeli ktoś potrzebuje finansowego wsparcia, to dostają. Ja wiem, tata, że istnieją takie miejsca. Jeszcze nie doświadczałam tego, ale ja wiedziałam, że istnieją. I ja mówię, tata, gdyby takie miejsce istniało, to czy ty byś tam chodził? Czy byś poszedł do takiego kościoła? On powiedział, tak, gdyby takie miejsce istniało, to bym poszedł do takiego kościoła. Wiecie, ludzie pragną tego, tylko my musimy to, nie tylko ty mówić, ale musimy być takim miejscem. Tak? I to też nie może być tak, że no to przyprowadzę tą osobę do kościoła, no tutaj się ktoś nią zajmie, ktoś jej tam coś. To nie ktoś, tak? To ty musisz być takim miejscem. Ty musisz być takim miejscem. Jak każdy z nas będzie taką miał odpowiedzialność sobie, że jestem taką szklarnią dla innych ludzi, jestem bezpiecznym miejscem, schronieniem dla innych, to no to, to miejsce będzie niesamowite, tak? Każdy z nas taką osobą będzie. I sobie też nawzajem będziemy dawali takie wsparcie. Amen? Okej, to w powstaniu pomodlimy się. Drogi Boże, ja Ci dziękuję za te wszystkie zwycięstwa w moim życiu, też w życiu nas wszystkich, że Ty nas przeprowadziłeś przez najciemniejsze miejsca. Przeprowadziłeś nas w naszym życiu przez te ciemne doliny, przez te trudne sytuacje, gdzie byliśmy sami, gdzie wołaliśmy do Ciebie z płaczem. Wydawało się, że nie odpowiadasz może, wydawało nam się, że Ty tego nie słyszysz, że to już będzie tak zawsze, ale Ty, Boże, wszystko słyszałeś i Ty nas przeprowadziłeś przez to i teraz tutaj jesteśmy, dziękując Tobie z całego serca, że nas usłyszałeś, że nas wyzwoliłeś, że Ty nas poskładałeś na nowo, że Ty mówisz do nas, że nie jesteśmy za duzi ani za mali, że nie jesteśmy jacyś niepasujący. My jesteśmy pasujący do Twojego serca, do Twojej miłości. Wszystko z nami jest okej. Niczego nam nie brakuje. Nie jesteśmy jakimiś potworkami, jakimiś dziwnymi, dziwakami jakimiś. My jesteśmy Twoimi dziećmi i Ty nas kochasz takimi, jakimi jesteśmy. Boże, ja Ci dziękuję za to, że mamy pełne przygarnięcie przez Ciebie, pełną akceptację, pełną adopcję, bez żadnego ale. My też, Boże, chcemy być tacy. Chcemy w taki sam sposób przygarniać innych, przytulać innych. Tych, którzy teraz są samotni i teraz wołają i im się wydaje, że są sami. Boże, my wołamy o to, żeby takie osoby też tutaj się mogły znaleźć, wśród nas. Ty przyprowadź tych, którzy są okaleczeni, którzy są poturbowani, którzy nie doświadczyli miłości, żeby mogli jej doświadczyć od Ciebie i od nas również. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dajesz nam serce waleczne, a dajesz nam naturę gwałtowników, którzy się nie poddadzą, nie zrezygnują z tego, co jest naszym dziedzictwem, co nam obiecałeś, co znajduje się w Twoim Słowie. My się nie wycofamy, dokąd nie zobaczymy, jak te góry się przesuwają, dokąd nie zobaczymy, jak Twoje Królestwo w pełni mocy się manifestuje w naszym życiu, wokół nas, wśród naszych bliskich, wśród ludzi, których znamy. Boże, Tobie niech będzie chwała, że Ty tego wszystkiego dokonujesz, dajesz nam chcenie, dajesz nam siłę i dajesz wykonanie. I niech te wszystkie trudności, wszystkie góry, które teraz się piętrzą, niech przez Twoją moc, na dźwięk Twojego imienia, niech one runą. Niech Królestwo Kamienia, Królestwo Twojego Syna Jezusa Chrystusa zapanuje nad każdym królestwem, które teraz jeszcze sobie rości prawo do naszego życia. Niech Twoja potęga się objawi jak najszybciej. Czekamy na Ciebie, wyczekujemy tej chwili, doświadczamy już tego, już widzimy to wiarą, już czujemy to wiarą, już widzimy to wewnątrz naszym sercem, ale chcemy też oglądać fizycznymi oczami. Niech tak się stanie. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.